Tamam. Evet.
Ale anioł piękny.
A miałem okazję przy nim troszeczkę kiedyś popracować.
Słoneczny październikowy dzień na cmentarzu w Lubartowie, ruch jest większy niż zwykle. Ludzie porządkują groby, trwa remont kaplicy. To właśnie bliskość listopadowych świąt sprawia, że spotykam się dziś tutaj z Grzegorzem Filipiukiem, który wiele lat wykonywał ciężką fizyczną pracę, między innymi w zakładzie kamieniarskim. Obrabiając granit lub piaskowiec, odkrywał ślady miłości aż po grób.
Jest rzeczą bezcenną, że są ludzie, czy w Lubartowie, czy w innych miejscowościach, którzy ratują stare pomniki, i pasowałoby przynajmniej niektóre historie związane z ludźmi, którzy spoczywają w tych grobowcach, też jakoś chociaż trochę uratować od zapomnienia. Tutaj przejdźmy.
Bo to jest ten grób.
Jest grób tej Stefanii, Stefania. A tu jest taty jej grób. Gdy pracowaliśmy przy renowacji tego grobu, bo to już był w stanie złym, zatrzymał się przy nas starszy pan i opowiedział historię, że tutaj spoczywa Stefania Chromińska, której przeżycia z końca XIX wieku stały się motywem do powieści Trędowata i później do tych wspaniałych dwóch filmów, co powstały, jeden przed wojną, drugi po wojnie. I to mnie bardzo tak utkwiło w pamięci, dlatego że akurat lubię ten film i tą historię. Jest bardzo piękne epitafium. Chwilowy gość na ziemi uleciał aniołem. Stefania Chromińska, córka Władysława i Anny Ścichockich, zmarła 10 czerwca 1891 roku, w wieku lat 19. A to jest historia z naszych stron, dlatego że Stefania pochodziła z Pałecznicy, gdzie jej tata był właścicielem tego majątku, a ordynat Kozłówka Zamoyski.
Na czym polegał dramat tej miłości Stefci i ordynata?
No dlatego, że środowiska tych ludzi i ordynata, i Stefanii, jak tutaj pisze, czyli Stefci Strędowaty, w tamtych czasach, a zresztą nie tylko w tamtych czasach, są czasami przeciwne mezaliansom, czy jak to nazwać, a to nie tędy droga, nie. Bo serce to jest sługa. Przejdźmy do grobu jej taty. Władysław Chromiński, właściciel majątku Pałecznica, zmarł 6 czerwca 1891 roku w wieku 61 lat. Najlepszemu mężowi i ojcu. No niesamowita historia, bo ojciec umiera 4 dni przed śmiercią córki. Widocznie serducho nie wytrzymało. Te dwa pomniki stoją tak tutaj blisko kaplicy na przejściu, że no można się zatrzymać i oddać hołd tej miłości i tej tragedii, która się zdarzyła. W czerwcu staram się znicz postawić, żeby jakoś to upamiętnić, nie?
Dlaczego w czerwcu?
Bo zmarła 10 czerwca. 10 czerwca 1891 roku. A że ja się urodziłem 11 czerwca, to jakoś ta data mi tam przylgnęła.
Dlaczego ta historia pana tak ujęła, dotknęła, pobudziła wyobraźnię? Dlaczego?
Ja się wychowywałem z dziadkami. Na przykład w 1900 roku mój dziadek Stefan miał 18 lat. I w latach 70., jak wspominał nieraz, chociaż nie był wylewnym człowiekiem, ale czasami udało mi się go namówić na jakieś opowieści. No to opowiadał o tamtych czasach i to były czasy jego młodości. Bo ja w tym klimacie troszeczkę wyrastałem, przynajmniej tych opowieści.
Tego życia ziemiańskiego,
tak samo
innych
dom,
wartości.
Tak samo dom, w którym się urodziłem, który postawił pradziadek, jest z roku 1882. I dlatego człowiek gdzieś ma może takie zamiłowanie. Lubiłem historię zawsze. A jeszcze historia i miłość, no też czego więcej.
A jak pan myśli o Stefci, to sobie ją wyobraża w myślach?
Tak. A najbardziej tym, że właśnie te zdanie, co jest napisane. Chwilowy gość na ziemi
uleciał aniołem.
Czyli ona uleciała aniołem, czyli była przez najbliższych i myślę nie tylko wielbiona, no nie wiem jakiego słowa użyć adekwatnego, że to musiał być bardzo o pięknej duszy człowiek. I na przykład przy tych takich grobowcach, przy których znam historię, chociaż troszeczkę, a wiem, że się wiązało z jakimś wielkim uczuciem, to prześladuje mnie taka piosenka stara, że serce to nie sługa. Piękna piosenka, nawet poprosiłem panie z Gródka, które śpiewają, żeby tą piosenkę też śpiewały. Serce to nie sługa i nie da namówić się na kompromis, zapomnienie i na łzy serce. Gdy pokochasz, to szczęście zabierze ci i na dobre, i na złe zostaniesz ty. Miłość w życiu jest najważniejsza. Uczucie. Szacunek dla uczucia. I dlatego nigdy ze swojej strony nie ośmieliłbym się w czyjeś uczucia włazić z butami czy coś. To co ustawimy tutaj dla Stefanii, światełko na taką pamiątkę, że po prostu jest osobą pamiętaną jeszcze i historia z nią związana. I niech się świeci.
Z Lubartowa przemieszczamy się na północny wschód w kierunku Parczewa. Zanim odwiedzimy Przegaliny Duże, rodzinną miejscowość pana Grzegorza, zatrzymamy się na starym wiejskim cmentarzu, gdzie znajduje się ważna dla niego powstańcza mogiła.
No teraz jesteśmy w gminie Komarówka, przy cmentarzu komarowskim i mamy fajny krajobraz, bo takie prawdziwe Podlasie. Jest równiutko wszędzie.
Równiutko. O. To panie Grzegorzu, jak można określić pana zawód w tym okresie życia, o którym mówimy?
Ja?
Kamieniarz? Tak?
Ma życie. Pracowałem w kamieniarstwie. Na montażach 20 parę lat.
O, tutaj. Z 1901.
Słucham?
Z 1901. O,
przyszedłem tu, gdzie trzeba. Oj. Nogi mnie dobrze przywiodły, tylko słońce myśli. Jesteśmy przy grobie Józefa Konarzewskiego. Umarł 28 grudnia 1901 roku. Prosi o westchnienie do Boga. Józef Konarzewski znalazł się w Przegalinach w czasie powstania styczniowego. Był łącznikiem rządu narodowego i często w Przegalinach przybywał, dlatego że właściciel Wiktor Szaniawski w powiecie radzyńskim był takim głównym skarbnikiem i często się kontaktowali, szczególnie przy ustaleniach związanych z zakupem broni, z takimi rzeczami. Obaj w powstaniu bardzo się zasłużyli. Józef Konarzewski pochodzi z roku 1830, z Mińska. W powstaniu walczył już mając 30 parę lat, a ożenił się z Teklą Jachińską i to jest trochę rodzinna historia nasza, przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo Tekla Jachińska była rodzoną siostrą mego pradziadka, Józefa Jachińskiego. I w latach 50., jak ich mama tragicznie zginęła w pożarze młynu, Tekla Jachińska została wzięta przez właścicielkę Annę Moczulską, właścicielkę drugiego majątku Przegalińskiego, na takie wychowanie jako 10-letnia dziewczyna. I w drugiej połowie lat 60. już po upadku powstania styczniowego, jak to wszystko troszkę ochłonęło, Tekla miała już 20 lat i zaczęli zjawiać się adoratorzy. I szczególnie czwórka tych adoratorów była taka dość
uparta.
I jednym z tych adoratorów był Józef Konarzewski, który już miał 37 lat, był z tej czwórki najstarszym. Zresztą oglądałem kilka jego zdjęć. On bardzo taki postawny mężczyzna. I Tekla nie mogła się jakoś zdecydować, bo pani Moczulska nieraz podpytywała ją: no Tekluniu, kogo wybierasz? No nie mogła się zdecydować. I właścicielka wpadła na taki pomysł, że jesienią, to był rok 1866, zaprosiła tych czterech adoratorów do salonu na kawę w niedzielę, już w takich godzinach troszkę wieczornych prawie. I po takiej rozmowie z nimi, swobodnej, poprosiła Teklę: teraz nadszedł czas decyzji i do którego z tych czterech panów podejdzie, pocałuje w policzek, czyli to będzie wybranek i przyszły jej mąż. Jak mi jak przekaz rodzinny jest, Tekla bardzo poczerwieniała. Podeszła do Konarzewskiego, pocałowała go w policzek i z krzykiem uciekła. No i Konarzewski prawdopodobnie odnalazł ją w altanie. No i tak zaczęła się ich wspólna droga. Było małżeństwo bardzo udane. Mieli 6 dzieci, 5 synów i najmłodszą Michalinę, córkę. No wszystko było, że tak powiem, zwieńczyło się dobrze. Z tym, że jak to życie. Józef Konarzewski umarł w 1900 roku, a Tekla wyprowadziła się do córki, do Rzeszczynki koło Wiśnic, gdzie Michalina była ożeniona z Zawadzkim i tam zamieszkała u córki z myślą, że tutaj kiedyś wróci do męża. No ale los im sprawił psikusa, bo w 1915 roku, jak carskie wojska wycofywały się z tych terenów pod naporem Niemców i Austriaków, zabrali z sobą i wywieźli część naszych rodaków i padło też na Zawadzkich, dlatego że Zawadzki był bardzo dobrym kowalem, a oni przeważnie rzemieślników zabierali i nie chcieli się zgodzić na wyjazd, to podpalili im dom i bardzo szybko się spakowali. I gdy już byli na furmankach, to jeszcze ten oficer carski kazał spalić kuźnię, żeby czasem do głowy nie przyszło uciekać, bo kuźnia jest. Zostali wywiezieni, jak szereg innych, w głąb Rosji. I stamtąd już Tekla nie wróciła, bo już była starszą osobą i tam zmarła. A Michalina wraz z ośmiorgiem dzieci, z bratem Władysławem, no i z mężem Bolesławem, wrócili z powrotem. Tylko Tekla tam została. A Józef jest tutaj. Dziwna historia. Też mam mały udział w tym pomniczku, dlatego że chyba jak wycinka drzew była, był odtrącony ten krzyż.
Zupełnie strącony?
Strącony. Mógł zniknąć ten nagrobek. Pozwolił mi szef wyciąć nowy krzyż i zrobiliśmy na zakładzie nowy krzyż. Przyjechało parę prawnuków konarzewskich z Polski. Poinformowałem ich, że będziemy tutaj
restaurować.
I było wspaniałe rodzinne spotkanie. Chociaż to już taka rodzina bardzo, bardzo daleka, ale byli szczęśliwi. Narobili masę zdjęć i trzeba, przynajmniej teraz wiedzą, gdzie tu mają pradziadka.
Dzięki panu.
Nie, no to bez przesady, ale...
Tak.
Jakąś cegiełkę tam...
A ten dobry. Krzyż z czego?
Z piaskowca, bo to piaskowca. Jest cały z piaskowca. Zresztą już widać, że on się troszkę różni, bo ten już ma taką starą patynę. Już jest taki, widać, wiekowy. A w tym jeszcze taka świeżość dopiero dostaje tej patyny. Krzyż nasz. Konarzewski. Ile tu się historii kryje za każdym z tych pomników. Niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz. Zapalimy. Józefowi Konarzewskiemu, powstańcowi styczniowemu, lampkę ku pamięci. Będzie? Będzie się świeci. Jedziemy teraz też do takiego pomnika na następny cmentarz, do Przegalni. Westchnąłem, Józefie, do Boga.
Na cmentarzu w Przegalinach spoczywa wielu zasłużonych mieszkańców tej ziemi. Uczestników powstań i wojen, naukowców, patriotów. Jest też grób postawiony przez pradziadka pana Grzegorza, Józefa Jachimskiego. Związany jest z historią, o której w rodzinie raczej nie mówiło się głośno.
Wezmę znicze i będziemy odwiedzać. Tu mamy niesamowitą historię, ale najpierw odpalimy znicza. Też związaną z bratem Tekly, z Józefem. W Przegalinach były dwa majątki. Jeden z tamtej strony Przegalin, tam właścicielem w tamtych czasach powstania styczniowego był Wiktor Szaniawski, a tutaj, gdzie są Brzeziny, to był drugi majątek Moczulskich i w czasie powstania to pani Anna Moczulska i jej syn Henryk zajmowali się majątkiem. I u nich pracował Józef Jachimski jako rządca.
Ale tutaj jest Śmigielski.
Śmigielski, bo to jest skomplikowana historia. Śmigielscy byli proboszczami, to był proboszcz, cała rodzina ich tu była, bo księżałnicy żenili się. I po upadku powstania styczniowego, gdzieś tak od 1867 roku, władze carskie wzięły się za niszczenie kościoła unickiego na tych terenach. I myśleli, że to będzie dla nich prosta robota. No bo przecież ta wiara ma te swoje podstawy rusińskie, ta liturgia w tym języku staroruskim. Ale kościół unicki nabrał też na ziemiach polskich takiego rytu naszego. A poza tym, tak jak na naszych ziemiach, wszyscy czuli się Polakami. Ale wracajmy do historii. Józefowi Jachimskiemu przy porodzie umiera żona z dzieckiem i zostaje wdowcem. Natomiast Śmigielskiego, proboszcza parafii unickiej, wywożą na Sybir, bo nie chce iść na współpracę. I zostaje żona z córeczką. Mieszkają w domu parafialnym, bo oni się też troszkę rolnictwem zajmowali. I tak trwa do 1875 roku. Pewnego wieczoru zjawia się pop, już ten rosyjski, carski, czyli tak jak u nas mówili, z Carosławia, wraz z żandarmem z Radzynia, dają Śmigielskiej godzinę czasu na spakowanie się i mogą z córką wynieść tyle, ile dadzą rady oboje wynieść. I po godzinie za nimi po prostu zamyka się furtka i już nie mają prawa wstępu. Jest noc, już ciemno. Wieś już prawie śpi, bo to kiedyś jednak światło dzienne nadawało rytm życia. A u Moczulskich, domku, w którym mieszkał Józef Jachimski, wdowiec, rządca, paliło się światło, bo on lubił czytać. Tam czytał przy świeczkach. No i zapukali tam, gdzie się świeciło. I tak to zostało. Tam znalazły przytulisko. Dziadek był 8 lat wdowcem. Śmigielska była wdową, bo właściwie ślad po mężu zaginął na tym Sybirze. I po jakimś czasie pojawił się Józef Śmigielski. No często z miłości rodzą się dzieci, nie? I często też dochodzi do rozstań, których, że tak powiem, nikt nie chce z obu stron. No nie podobało to się dla środowiska, bo on był katolikiem i ona znowu unitka. I w końcu doszło do ich rozstania. Ale tak się rozstali nie do końca, czyli no Józef ze swojej strony czuwał.
Ale ile byli ze sobą pradziadek i ta kobieta?
Oj, byli, przeszło rok byli ze sobą. To nie było jakieś takie...
Czyli ona odeszła ze swoją córką i z maleńkim Józefem. Albo nawet tak. W ciąży.
Jachimski oddał się całkowicie wtedy pracy. Założył, oprócz tego, że tutaj pracował jako rządca, to jeszcze założył taką brygadę dostawiania z drzewa domów, nie domów, tych różnych budynków. I jak robili dla proboszcza w Wołhyniu te budowlane zlecenia, Godlewski, bardzo zasłużony dla Wołhynia proboszcz, ksiądz, doszedł do wniosku, ten ksiądz, że nie może tak być, że ten Józef już 14 lat jest wdowcem, chociaż po przejściach, a jego bratowa, której mąż zginął w powstaniu styczniowym, był w Radzyniu zakatowany, jest już 18 lat wdową i właściwie doprowadził do ich związku. I założyli rodzinę, w Przegalinach postawili dom, w którym się urodził mój dziadzio, w którym ja się urodziłem, mama. A ze związku ze Śmigielską w 1904 roku zmarł Józef.
Czyli to jego syn?
Tak.
Młody człowiek.
20 tak? parę lat miał. Raz, że dziadka było stać, bo był zaradnym człowiekiem, a dwa, że postanowił, że to będzie porządny grób. Myślę, że żeby jakoś upamiętnić swoje uczucia, ale to już.
Czyli, ale na pewno, to jest już granit? Czy...
To jest granit, to piaskowiec. Mhm, i na pewno to dość...
Te dwa kamienie.
Jak na tamte czasy, bardzo drogi grobowiec. I może się coś jeszcze kiedyś poprawi przy nim. O. Tutaj spoczywa mój tata, mama Urszula.
Niedawno mama odeszła, 2 lata.
2 lata. Leci czas niesamowicie. Tata 15 lat nie żyje, a jakbym wczoraj z nim rozmawiał.
A ich miłość była szczęśliwa?
Różna. Tak jak to w życiu.
Ten pełen refleksji dzień kończy się w sposób zaskakujący. Pan Grzegorz, który należy do zespołu śpiewaczego, szykuje niespodziankę. Są występy i miły poczęstunek. Oczywiście nie może zabraknąć tej jednej piosenki.
I na dobre, i na złe zostaniesz ty.